Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie.
Dzisiaj matury, pana syn zdaje, moja córka zdaje. A pan pamięta, na jaki temat pisał pan maturę z polskiego?
Przez mgłę. No ale wydaje się, że chodziło o opisowe. To było literatury, cechy bohatera romantycznego i jego znaczenie i wpływ na bieżące życie, jak dzisiaj...
We współczesności, wygląda. Czyli bohater tak, romantyczny, tak. Rozumiany
tak, to takie na wypiskę. Orłem nie byłem, dostałem chyba czwórkę. Dzisiaj bym wolał chyba pisać bardziej, może byłbym lepszy, bo jestem mądrzejszy. Jednak ile to już będzie? Boże święty.
A który to był rok?
74, tak, no to tak, 74 rok, no to jest 40 lat temu, Boże święty.
Kanapki jeszcze były? Rodzice roznosili kanapki na maturę?
Tak, i ściągi były wtedy, też pamiętam, z matematyki, nawet się udzielałem, matematykę lubiłem
ja
bardzo.
Ja pytałem pana przed programem, pan więcej pamięta z matury z matematyki niż z polskiego?
To znaczy, bardziej żyłem matematyką. Byłem dobry, lubiłem matematykę. Była czysta taka, powiedzmy sobie, a po latach się trochę chyba człowiek zmienia też, mi się wydaje. Nie straciłem nic z jakiejś logiki, bo lubię szachy, lubię matematykę. Gdybym się jeszcze raz urodził, to pewnie bym chciał być prawnikiem, bo zawsze marzyłem o tym, zazdroszczę prawnikom. Teraz się o nich dużo mówi, ale to jest dziedzina interdyscyplinarna i zawsze dla mnie miało szczęście też okazję przez to, że byłem w Sejmie, poznać kilku wybitnych prawników, porozmawiać z tymi ludźmi i to, że taki dobry ideał prawnika spina wartości humanistyczne, ale logika, precyzja, dokładność, pewnego rodzaju wrażliwość społeczną, historię powinien znać. Więc idea takim prawnikiem, zwłaszcza wspominam Edwarda Wendę. Miałem okazję z nim rozmawiać kilka razy. To są takie rozmowy, które zostawiają trwały ślad. A dzisiaj po latach, jak sięgnę, to człowiek sobie później poczytał, to w szkole nie czytałem mniej niż później. No ale zostawmy to. Dzisiaj to za pół godziny, rodzice za wszystkich maturzystów, łączmy się, tak?
Tak, za pół godziny rozpoczynają się matury, ale jeżeli jesteśmy przy edukacji, przejdźmy do tematu wielce ważnego. Referendum w sprawie reformy oświaty odbędzie się, panie pośle. Zgodzicie się na poparcie obywatelskiego projektu referendum w sprawie zmian w oświacie?
Myślę, że nie. Myślę, że jednak się nie zgodzimy. Mówię to z przykrością. Ale to ma związek z tym poprzednim tematem, z logiką, z matematyką, z rozsądkiem, bo myślę sobie, że najpierw, na pierwszym miejscu zawsze, jednak nie mówię, że wiara jest słabsza od rozumu, czy odwrotnie, ale rozum i logika. No dzisiaj to referendum, dzisiaj, kiedy po takich burzach nawet, po ogromnych sporach, dyskusjach, jednak ta reforma przy całej krytyce, która ma miejsce, bo też jestem tego świadomy, sam mamy różne też wątpliwości co do sposobu wprowadzenia, nie co do tego czy, tylko jak, prawda? Została zrobiona jednak dynamicznie, szybko, no to jest obiektem też krytyki. I ta dyskusja nie tylko jest uprawniona, ale jest potrzebna, prawda? Bo na pewno pewne mankamenty czy błędy nawet wyjdą. Byłem, jak w tej chwili mówię, bo taki dobry moment, najmłodszy syn, najstarszy ma 33 lata, najmłodszy zdaje maturę, ale całą piątkę przemieliłem przez te gimnazja i zawsze byłem zwolennikiem, może to jest konserwatywne wspomnienie, ten stary, tradycyjny układ, podstawowa, średnia, wyższa. Więc to obiecaliśmy i to robimy. Natomiast ta krytyka to jest jedno. Natomiast dzisiaj referendum przeprowadzone, wyobraźmy sobie, no przechodzi 1%, 49-51, już nie chodzi nawet o te procenty. Mhm. I teraz co? Kiedy mamy już podjęte uchwały, są wdrożone pewne rzeczy, no naprawdę ogromny wysiłek organizacyjny. Przy wszystkich, jak podkreślam, różnych zastrzeżeniach. No, reasumując, mi się wydaje, że referendum ma sens, kiedy jest przed, a nie jest po. I kiedy też jest podszyte, nie ukrywajmy tego, bo problemy samorządów, problemy lokalowe, nauczycieli, dyskusja o kryteriach programowych, problem skumulowania dwóch roczników w 2019 roku, to wszystko rzeczywistym jest czymś. Natomiast dzisiaj referendum i dlatego mam odwagę też to, bo to nie jest łatwo mówić, bo myśmy, pamiętam co mówiliśmy. Tak.
Wszyscy pamiętamy, co mówiliście na temat referendum. Tak. Zebrano ponad 910 tysięcy podpisów, złożono je w kancelarii Sejmu i teraz organizatorzy mówią, sprawdzamy te wasze obietnice z kampanii wyborczej.
Ale zgodzi się pan i poddaję to, co mówię, pod ocenę słuchaczy i myślę, zwłaszcza ludzi, bo też nie ukrywajmy, że dzisiaj wszystko jest polityką. Dzisiaj każda sprawa, nawet która jest żywotna, która dotyczy czy służby zdrowia, czy edukacji, czy obronności, czy sądownictwa, wszystko może być poddane pod politycznym. Byłoby fatalnie, gdyby tak się stało w przyszłości, że referenda będą na zasadzie, kto jest za, kto jest przeciw, prawda? mówię obóz władzy.
Że referenda są zawsze albo
tak,
za, albo przeciw.
Tak, więc nie uciekamy i myślę, że z podniesioną głową mówię to ze spokojem. Uważam, że dzisiaj ten pomysł jest przede wszystkim spóźniony. Spóźniony jest i mówię tutaj o maturach, o logice, o matematyce, którą dotknęliśmy na początku, tak znienawidzonej, ale myślę, że logika ma to do siebie. No dzisiaj jest to nielogiczne. Dzisiaj referendum, pora i czas.
Za późno.
Za późno, ale jego skutki, no podkreślam, przecież to jeszcze większe teraz odkręcanie tego i nowo, a później następne jeszcze referendum, no nie. Poza tym pamiętajmy, że siłą napędową tego referendum nie chcę umniejszać i w tej chwili nie chcę obrazić nikogo, kto złożył podpis. Niemniej za tym jednak ogromne zaangażowanie również polityczne. No ZNP, no pan Broniarz był przeciwnikiem gimnazjów, teraz jest zwolennikiem. Ja zwracam uwagę na zmienność. Można zmienić zdanie, ale nie wtedy, kiedy akurat wiatr polityczny się zmienia.
Panie pośle, a referendum konstytucyjne w przyszłym roku, to pomysł prezydenta zgłoszony wczoraj, to była wspólna inicjatywa głowy państwa i posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wiem, być może rozmawiano z panem prezydentem. Ja takiej tutaj akurat inicjatywy nie przejawiałem. Nieznane mi są tutaj kulisy. Myślę, że głowa państwa przemówiła. Jest to...
To dobry pomysł, żeby zrobić referendum konstytucyjne w przyszłym roku na 21-lecie konstytucji obecnie obowiązującej, stulecie niepodległości.
Ja się oddaję w takich sprawach zdaniu mądrzejszych ludzi ode mnie. Słucham różnych autorytetów, również prawników, konstytucjonalistów. Myślę, bo takie opinie słyszałem i one mi trafiły do przekonania, że 20 lat w tak szybko, gwałtownie, błyskawicznie zmieniającym się świecie, również w dziedzinie gospodarki społecznej, socjalnej, politycznej, to wszystko, to jest dobry moment, żeby się zastanowić nad tą konstytucją. Dyskusja się już chciałem powiedzieć, przewaliła, nieładne słowo, przetoczyła się.
Ta dyskusja ma się toczyć cały
wielka debata w Rzeczpospolitej na ten temat. Inicjatywy również i moja partia, Solidarna Polska, bo tu warto przypomnieć, też mieliśmy różne pomysły, zwłaszcza temat, który jest bezpieczny, który zawsze jednak przykuwał uwagę, a więc klarowność podziału kompetencji między prezydenta a rząd. Czy my mamy rządowo-prezydencki, bardziej oczywiście siła...
Nie, no wiadomo, jaki mamy ustrój.
Tak. Oczywiście, ale mówię o roli, prezydenta. Roli prezydenta. Prezydenci w różny sposób korzystali z tego, co mogą, a mogą niemało. Ale teraz najgłośniejsza sprawa, kompetencje przełożonych sił zbrojnych, prezydent, a minister obrony narodowej. No, jest na czym się zastanawiać. Kwestia inicjatyw systemu wyborczego w naszym kraju. O tym się mówi i prezydent wczoraj zagrał wysoko, bo myślę, że pamiętajmy o tym, to jest elementarz. To nie jest tak, że ktoś chce i sobie to może zrobić. Bardzo wysoko są ustawione i to normalne. Konstytucja, matka ustaw, ustawa zasadnicza, najważniejsza w każdym państwie, ona wymaga konsensusu, ona wymaga ogromnego poparcia, raz społecznego, kwestia referendum, ale również w parlamencie. Wszelkie zmiany wymagają kwalifikowanej większości. Więc to tak...
Mielibyście wsparcie ugrupowania Kukiz 15 i chyba nikogo więcej w Sejmie obecnie.
Nie, ja osobiście uważam i myślę, że to jest nie tylko mój głos, to jest właściwie, czy zmienić konstytucję. Czy jesteśmy zadowoleni? Czy uważamy, że należy ją poprawić, zmienić? To jest pytanie. A drugie dopiero pytanie, jak? Tylko żeby o to odpowiedzieć, to trzeba wiedzieć, o czym mówimy. Więc tu jest ogromna rola edukacji, żeby to nie było znowu plebiscytem. Kto jest przeciw, żeby dowalić tym, co rządzą, czy prezydentowi, albo nie. Przecież to nie o to chodzi. Dlatego tutaj otoczenie,
czy ten
klimat
najbliższy
polityczny.
Rok to będzie dyskusja, czy zmienić konstytucję, czy jesteśmy z niej zadowoleni?
Ja myślę, że prezydent mówiąc to, co powiedział wczoraj, teraz będzie bardzo wyraźne B. Nad czym dyskutujemy? Co budzi emocje? Co zdaniem obywateli? A to, że chcemy to uspołecznić, to jest bardzo dobre. Bo nie jest tajemnicą, że bardzo wiele rzeczy się dzieje w kraju, kiedy...
Uspołecznić, czyli debata konstytucyjna tak. Nie tylko przez konstytucjonalistów i posłów, ale także przez obywateli.
Tak, nie żeby rozgadać całe państwo, cały naród, to nie w tym rzecz. Chodzi o to, że też nie czarujmy się, nie zawsze wszyscy będą tak w temacie, że tak powiem, siedzieć i interesować się o szczegółach technicznych i innych. Nie wszyscy tym zresztą żyją, ale ważne jest, żeby to nie było gdzieś tam w zamkniętym kręgu, w oderwaniu od życia. To jest trudne, to jest bardzo trudne nawet.
Dobrze, a co by pan zmienił w konstytucji?
Ja myślę, że sprawa na przykład, to co powiedziałem przed chwilą, dotyczącą prezydenta. Myślę, że...
No dobrze,
że...
mamy ustrój gabinetowo-parlamentarny. Na co by pan zmienił?
Myślę, że prezydent powinien mieć większą władzę. Pytanie jaką?
Czyli taki na wzór francuski bardziej?
Myślę, że tak. Dlaczego? Dlaczego to mówię? Dlatego, że proszę zobaczyć. To jest jedyna osoba, która jest wybrana w bezpośrednim...
Silny mandat.
Ja zawsze miałem trochę żalu i mam żal. Zawsze będę, bo uważam, że taki ktoś jak prezydent, który ma w ręku tą złotą, niezwykłą, on może się zawsze odwołać. On może się nawet odwołać do tych, którzy byli przeciwko niemu w głosowaniu. Ale to jest bardzo silna, bo w końcu nie, każdy to rozumie. Każdy może powiedzieć, to nie mój prezydent. Tak samo jak mogłem powiedzieć o Kwaśniewskim, to nie mój, tak? Wałęsa nie mój, mogłem powiedzieć prezydent, bo ja miałem inne zdanie. Ale każdy, nawet przez zaciśnięte zęby, musi powiedzieć nasz. Nasz w sensie takim, że on jak gdzieś jedzie i mówi, to jednak reprezentuje całe społeczeństwo. Tu też te emocje odnośnie jego wypowiedzi wczoraj, że został wybrany przez niektórych, ale myślę, że zostało trochę to zmanipulowane. To nie chodzi o to, bo tak, wygrywa nawet nieznacznie, ale reprezentuje później wszystkich. I to jest ta siła, to jest ta trudność prezydenta, ale to jest jego też szansa. Myślę, że za rzadko prezydenci korzystają też z Sejmu, bo przecież pewne inicjatywy można by z własnej strony. Ja tutaj nie jestem doradcą ani ministrem prezydenckim, ale myślę, że nawet również mówię tutaj w tym momencie mój czy nasz prezydent w tej chwili prawicowy.
Tylko te inicjatywy są wpisane teraz też w konstytucję. No można. Prezydent może. Ma taką możliwość.
Ale to jest jedna rzecz, prawo odwoływania ministrów na przykład, wpływ na bieżącą politykę rządu. No tego nie ma akurat, prawda? O tym się mówi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ja nie chcę się też mądrzeć tutaj, prawda? I w ogóle pytanie podstawowe, czy? Ale rok setnej rocznicy i okazja jest dobrym. I też bym też chciał prosić i apelować, żeby nie robić z tego też widowiska w tej chwili, bo jeszcze nie ostygły te słowa wczoraj powiedziane, a już dzisiaj słyszymy o zamachach. Ja rozumiem krytykę.
Nie, zaczynamy dyskutować na ten temat, tak? Czy zmieniać konstytucję i jak ją zmieniać?
Pan redaktor elegancki mówi dyskutować, a ja już dzisiaj rano sobie jadąc tutaj przeczytałem prasę, że w czambuł niektórzy, że to jest najpierw i nawet takie sygnały złe, no też udział byłych prezydentów. No naprawdę, można mieć krytyczne zdanie o poprzednich prezydentach, ale wczorajsza nieobecność. Niektórzy powiedzą bojkot, tak? Bo zaproszono wszystkich prezydentów na obchody centralne. No i jak słyszę... Nie chcę w tą melodię, bo ja raczej szukam
podziały
języka.
Podziały są ogromne. Podziały są ogromne. No. I o tych podziałach piszą też biskupi polscy. Mocno zabrzmiał w tych ostatnich dniach głos polskich biskupów, choćby w sprawie nacjonalizmu. Jak pan rozróżnia patriotyzm od nacjonalizmu?
Tak jak biskupi tutaj celnie mówią. Wie pan... chrześcijaństwo. No. Jezus dwa razy zapłakał w Ewangelii nad śmiercią przyjaciela Łazarza i nad Jerozolimą. Był patriotą, był Żydem. To jego miasto, jego naród, żydowski naród, tak, zapłakał. Można się uczyć patriotyzmu. Nacjonalizm to jest wtedy, kiedy nasza miłość jest jakby to już nieuporządkowana, taka, że inni nam wadzą, że chcemy czasami niedobrze dla innych. Albo niesprawiedliwie chcemy dla siebie.
A nacjonalizm jest wyraźnie obecny w naszym kraju?
Myślę, że ja bym nie przeceniał tego. Ja nie zgadzam się z takimi pojęciami. Myli się bardzo. Zresztą u nas...
To po co ten list biskupów, jeśli pan mówi, że nie ma takiego dużej sfery nacjonalizmu?
To ja nie powiedziałem, że nie ma w ogóle. Powiedziałem, że nie ma tak, jak pisze na przykład jedna z gazet. Że i każdy patriota od razu nacjonalizmem jest nazywany. Patriotyzm passé. Natomiast nawet jakby były małe przejawy nacjonalizmu, nawet zarzewie, to biskupi czujnie o tym mówią. I bardzo dobrze, proszę pana. Bo do czego nacjonalizm prowadzi, to my wiemy. Ja nie jestem historykiem, tak? Dzisiaj matury, no właśnie. Ach, gdybym się jeszcze raz urodził, bym się pewnie lepiej uczył, bo tak mało pamiętam.
No dobrze, a jakie przejawy nacjonalizmu pan dostrzega w naszym kraju?
Myślę, że w agresji czasami, mi się wydaje, zdarza się. To są marginesy, ale my, państwo, które przeżyło trudną historię, powinniśmy być na tym bardzo uczulni. Ja nie widzę problemu nacjonalizmu w Polsce, żeby było jasne dzisiaj. Wręcz przeciwnie, mówię, że bardzo często ten europejskość, takie lekceważenie problemów narodowych powoduje, że ta cienka granica jest ze szkodą dla... Jest atakowany patriotyzm. Patriota nazywany jest nacjonalistą. Proszę bardzo, społeczeństwo, równość, wszystko pięknie, a naród? Dlaczego słowo naród jest słowem... czujemy to. I dzisiaj jest o to wielki spór, ale biskupi, w myśl zasady, że na zimne się dmucha, zgodnie z przesłaniem Kościoła, ostrzegają. Proszę pana, a drodzy państwo, poza tym mądrej głowie dość dwie słowie. Co ja się tu będę rozgadywał? Każdy czuje i każdy swoje wie. Gdyby nie było tematu, autorytet biskupów byłby narażony na szwank. Śmieszni czy co? Jaki nacjonalizm? Więc coś na rzeczy widocznie
coś
jest.
Coś na rzeczy być widocznie jest. ONR jest organizacją nacjonalistyczną czy patriotyczną?
Nie mnie wyrokować. Myślę, że byłoby też skrzywdą, gdyby ktoś powiedział, że w formie jakiegoś jednoznacznego określenia czy zapoczątkowania. Ja mogę powiedzieć o sobie i o swoim środowisku politycznym, za co biorę odpowiedzialność, prawda? Mhm. Za to odpowiadam. Myślę, że granica jest bardzo cienka i ten list biskupów powinien być dobrze przeczytany i w szczerości serca przyjęty również przez obóz narodowo-radykalny. Oczywiście. Poza tym pamiętajmy, że mamy, ja mówię mamy, jako obóz rządzący, mamy wielu przeciwników, którzy szukają nie tyle powodów, co pretekstów nawet. Pretekstów. Europa jest unifikowana tak, że naród, patriotyzm, te rzeczy nie chodzą.
Odrodzają się tam nurty nacjonalistyczne. Popatrzmy na Marie Le Pen we Francji chociażby, tak? Czy w Niemczech organizacje nacjonalistyczne rosną w siłę. Panie redaktorze,
i to jest ten moment czuły, żeby nad tym też zapanować, nadać temu zdrowy charakter, bo to jest reakcja narodów, które się przebudziły, zobaczyły, do czego idzie Unia i te elitki, jak się widzi, co się dzieje, nieodpowiedzialność. Wie pan, De Gaulle nie żyje już tyle lat, Europa narodów. I nie jest żadną złą rzeczą ani patriotyzm, ani naród. Mówię to jasno i głośno. Natomiast są ludzie, którzy zawsze słowo naród będą uważali, że to jest nacjonalistyczne. Patriota to jest nacjonalista. I ja przeciwko temu protestuję. Nie jestem oszołomem, nie jestem radykałem, naprawdę. A jednak mnie to strasznie wkurzało. I czytam, kręcę się w tym świecie, obserwuję, wie pan. I dlatego to jest trochę reakcja, a bardzo łatwo jest ten gniew też, sprzeciw wobec tego, co jesteśmy świadkami w tej chwili. Narody chcą mieć swoją tożsamość. O tym mówiliśmy.
Panie pośle, w parlamencie zajmuje się pan Unią Europejską obecnie.
Czy zajmuje może co?
No, jest pan w komisji.
W komisji jest, tak.
Tak, jest pan w komisji. Przemawiając w poniedziałek na wiecu w Paryżu, kandydat na prezydenta Francji, Emmanuel Macron, uznał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za przyjaciela i sojusznika swojej rywalki, czyli Marie Le Pen, stawiając go w jednym szeregu z premierem Węgier Viktorem Orbanem i rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.
No dwie sprawy. Po pierwsze, to jest nieprawda, ta teza o tym, że no to jest szalone w ogóle, to jest ignorancja. A druga rzecz, nawet gdyby tak uważał naprawdę i gdyby nawet to w dyplomacji, na tym poziomie taki człowiek powinien uważać, co mówi, bo czasami do pewnych wypowiedzi trzeba wkładać rękawiczki, nawet jedwabne. No trzeba po prostu ważyć te słowa. Ja to bardziej, mam taką nadzieję, biorę, że to jest rozgrywka. No wiadomo, że konkurentką jest właśnie
Le Pen. Przedwyborcza,
jest tak? Właśnie bardzo narodowe. Nie ma co tutaj ukrywać, jaka sytuacja jest. Więc po wyborach to nie pierwszy raz. Właściwie chyba wszyscy na świecie. Ja się zastanawiam, czy kiedyś widziałem taką sytuację gdziekolwiek, nie tylko w Polsce, że ktoś przed wyborami jest taki, a po wyborach dla użytek polityki niestety często się mówi więcej. Właśnie z przeciwnikiem walcząc.
Zakłada się maski?
Myślę, że w jakimś sensie tak. To jest jednak wyborcze. Później przychodzi ochłonięcie. No Trump, no przecież jego, to co on mówił, jednak później wyraźnie ochłonął niektórzy. I to jest pewien element, tylko że proszę też pamiętać, że przeciwnik wybiera broń. No, żeby wygrać, stosuje się. To nie jest szlachetne. To nie jest dobre, bo najlepiej być prawdziwy, autentyczny i powiedzieć, jak kiedyś Churchill, proponuje wam łzy i pot, i krew. I wtedy wygramy na pewno wybory. No niestety, to powiedzenie polityk żyje z obietnic jest może przykre, ale jest prawdziwe. Problem tylko, na ile tutaj jest ta przesada.
Ile obietnic, a ile później ich realizacji.
I później, ale z tego rozliczają nas wyborcy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
W najciekawszym momencie pan kończy rozmowę. No szkoda.
Rozmowa kontrolowana.